Gdy tak się modliłem o to, jakim słowem usłużyć na początku tego roku, doszło mi takie słowo i taki temat: słyszeć głos Boga. Bracia i siostry, częstokroć słyszymy z ust różnych ludzi, którzy mówią: Bóg mi powiedział to i owo, Bóg mi pokazał. I częstokroć bywa tak, że te słowa są nadużywane. Ale czy Bóg nie przemawia do nas? Przemawia. Przemawia przede wszystkim przez swoje słowo. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział i pierwszy wiersz mówią, że na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. A więc Bogiem było słowo. Jeśli czytamy Słowo Boże, to tak, jakby sam Bóg mówił do nas. I wielokrotnie jest tak, że czytamy pewne fragmenty Słowa Bożego już któryś tam enty raz z kolei, ale przychodzi ten jeden kolejny, że to słowo nas niesamowicie dotyka, niesamowicie porusza, że wyciska nam łzy, że jesteśmy wzruszeni, niejednokrotnie gdzieś zatyka, ściska w gardle, nie możemy mówić. Tak mocno to w tym momencie do nas dociera. To właśnie Bóg przemawia. Bóg przemawia do ciebie, bracie i siostro, bo właśnie w tej chwili potrzebujesz to usłyszeć. Słyszeć głos Boga. Może zacznę od tego, kiedy możemy Bożego głosu nie słyszeć. Myślę, że wtedy, kiedy nie narodziliśmy się na nowo. Dlaczego? Dlatego, że Pan Jezus w Ewangelii Jana w 3 rozdziale mówi do Nikodema: co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Wiemy, że duch człowieka przez grzech Adama stał się martwy. I ta komunikacja, która była w ogrodzie Eden między Adamem a Bogiem, została zerwana przez grzech. Człowiek stał się głuchy na głos Boga. Nie mógł odbierać tego, co Bóg do niego mówi, ponieważ Bóg jest duchem i mówi do ducha. A do ducha martwego można mówić w nieskończoność. Martwy to martwy, nie słyszy. Ale my wiemy, że tą relację naprawił Jezus Chrystus. Odnowił tą relację przez ofiarę ze swojej krwi i swojego ciała i przywrócił tą społeczność z Bogiem. Jego święta krew to uczyniła i dzisiaj człowiek narodzony na nowo z Ducha Bożego, kiedy duch człowieka zostaje wzbudzony z martwych przez Ducha Świętego i nasze ciała stają się mieszkaniem Ducha Świętego, świątynią Ducha Świętego, wówczas ta komunikacja zostaje przywrócona i człowiek może słyszeć Boży głos. Przepraszam. Kiedy jeszcze człowiek może Bożego głosu nie słyszeć? Kiedy jest narodzony na nowo? Kiedy jego duch został ożywiony, ale jest w grzechu? Wówczas ta relacja zostaje ponownie zakłócona i ponownie grzech oddziela człowieka już duchowego, w którym mieszka Duch Święty, oddziela od Boga. Wówczas Duch Święty jest zasmucony i potrzeba nam w tym momencie czegoś innego, aby przywrócić tą relację. Potrzebujemy pokuty. Zdarza się, bracia i siostry. To nie jest tak, że my jako święci, że my jako narodzeni na nowo już absolutnie nie grzeszymy w swoim życiu. Grzeszymy. Potykamy się na tej wąskiej ścieżce do nieba i zdarza nam się zgrzeszyć. Ale apostoł Jan mówi, że wierny jest Bóg swojemu przymierzu. I jeśli przychodzisz do Niego w pokucie, On przebacza ci twoje grzechy, twój upadek, twoją winę, twoją, bracia i siostrze, i moją. bo zdarza się nam to wszystkim. I trzeci przypadek, kiedy nie słyszymy głosu Boga, jest wtedy, kiedy jesteśmy narodzeni na nowo, ale w naszym życiu panuje chaos. Panuje nerwowość, nieład, brak harmonii. Może to być spowodowane tym zgiełkiem codziennego życia. Może to być spowodowane nadmierną troską o byt, taką niepotrzebną bieganiną, kiedy jesteśmy ciągle czymś zaabsorbowani, zabiegani, nerwowi. Praca, dzieci, stres. W takich warunkach nie tyle, że nie słyszymy głosu Bożego, tylko w takich warunkach Bóg do nas po prostu nie przemawia. On czeka, aż się w swoim sercu wyciszymy, uciszymy i wtedy jest możliwe, aby ten Boży głos usłyszeć. Pan Jezus powiedział o sobie: uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. To są dwie niesamowicie ważne cechy dla człowieka, aby usłyszeć Boży głos. Jestem cichy, nie jestem rozkrzyczany, nie jestem rozdygotany, nie jestem zdenerwowany. Uczcie się, że jestem cichy, a moje serce jest pokorne, jest uniżone. Wtedy Bóg mógł do niego ciągle mówić. On nigdy nie tracił relacji z Ojcem. Dlatego, że mimo iż był Bogiem, równym Bogu, to jednak tu na ziemi przybrał postać sługi. Był niesamowicie pokorny, niesamowicie uniżony. Owszem, zdarzało mu się bodajże raz spleść bicz z powrózków i powyganiać ze świątyni tych, którzy, jak powiedział o nich, uczynili z domu modlitwy jaskinie zbójców. Ale później sobie uczniowie przypomnieli o nim, że powiedziane jest w Słowie Bożym, że gorliwość o dom twój pożera mnie. Ta gorliwość o zachowanie czystości w domu Ojca sprawiła, że wiadomo, jak to wygląda, jeśli człowiek się kogoś wypędza, jeśli człowiek wywraca stoły, wekslarzy, to nie czyni tego z takim spokojem w sercu. Ale powiedziałbym nawet z taką furią, prawda? Ale bracia i siostry, to był wyjątek wynikający z jego gorliwości, ale na co dzień miał postać sługi. Niesamowicie był pokorny i uniżony, i łagodny. Ten cichy, wewnętrzny człowiek, łagodnego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem, zupełnie wyciszony, często chodził gdzieś na osobność, na pustynię, na wzgórze, gdzieś zaszywał się w ogrodach, oddalał się od uczniów, potrzebował takiego czasu przed Bogiem, czasu wyciszenia, aby mógł słyszeć ten Boży głos. Bracia i siostry, w księdze Izajasza prorok Izajasz mówi takie słowa, 26 rozdział, 3 wiersz. Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój, mówię, bo tobie zaufał. To jest pełna ufność do Boga. Stały umysł. Jest to umysł, który nie jest miotany lada wiatrem ludzkiej nauki, jak to mówi później apostoł Juda. Stały umysł, utwierdzony w Słowie Bożym, niezachwiany, pewny, wierzący, ufający Bogu, ze względu nie patrzący na okoliczności, na żadne okoliczności niesprzyjające. Stały umysł, ufający Bogu. Temu zachowujesz pokój. Dajesz pokój do jego serca. Chciałbym, abyśmy się oparli na dwóch mężach Bożych, którzy bardzo wyraźnie słyszeli Boży głos. Otwórzmy pierwszą księgę Samuela i bracia i siostry, w pierwszym rozdziale jest tam opisana historia pewnego męża, który miał na imię Elkana, męża z pogórza efraimskiego. I tenże mąż miał dwie żony, Peninnę i Annę. Peninna rodziła mu dzieci, synów i córki, natomiast Anna była bezpłodną, co w Izraelu poczytane było za hańbę. I gdy rokrocznie przychodził do świątyni w Sylo, w której kapłanem był Heli, przynosił na ofiarę baranka ofiarnego. I tam, gdy ten baranek został zabity, gdy wylała się z niego krew przebłagania za grzechy, gdy tłuszcz został oddzielony na ofiarę dla Boga, miłą Bogu, natomiast reszta została podzielona między kapłanów, a także część otrzymywali ci, którzy przynosili na ofiarę tego baranka. I tak napisane jest, że on dawał podwójny dział tej swojej żonie Annie, ponieważ nie miała dzieci, Bóg uczynił ją bezpłodną, ale ją bardziej miłował. Natomiast Peninna ciągle wyrządzała jej przykrość. Ciągle musiała słuchać tej ich docinków, tej pogardy, że ja mam ileś tam dzieci, a ty jesteś bezpłodną. I Anna często płakała, i Elkana nie mógł jej pocieszyć. I gdy tak pewnego razu przyszła do świątyni i modliła się, wylewała swoje serce przed Bogiem, szepcząc, przyglądał się jej kapłan Heli i pomyślał, tak długo już się modli, coś tam szepcze pod nosem, że pewnie jest pijana. I podszedł do niej i powiedział, jak długo jeszcze nie wytrzeźwieje ze swojego upicia. Natomiast ona powiedziała, nie panie, ale jestem kobietą zgnębioną. I wylała swoje serce przed nim i powiedziała, że modli się o syna, aby Bóg dał jej syna. I wówczas Heli powiedział, idź do domu w pokoju, niech ci się stanie według twojego słowa, według twojego pragnienia. I bracia i siostry, tak się stało. Urodził jej się syn pierworodny, nadała mu imię Samuel. I czytamy w Słowie Bożym, że gdy to małe dzieciątko podrosło na tyle, że mogła go odstawić od piersi, przyprowadziła go do świątyni i oddała na służbę pod opiekę kapłana Heliego. Było to małe dziecko. Nie wiem, dzisiaj kobiety odstawiają wcześniej dzieci od piersi, ale siostry, ile mógł mieć lat? Jak to kiedyś bywało dawniej? Ile matki karmiły te małe dzieci? Czy 4 lata? 4? 3, 4, tak? I takie małe dziecko oddała na służbę do świątyni w Sylo. Zaopiekował się nim kapłan Heli, chodził przy nim, służył na ile mógł. Ja sobie tego nie wyobrażam, wiecie, tej rozterki, tej rozłąki, rozstania, kiedy ona odstawia dziecko od piersi, przychodzi do zupełnie obcego miasta, do Sylo i zostawia go pod opiekę obcego człowieka. Pierwsze dziecko po tylu latach. To musiał być pewnie płacz tego dziecka, rozstania z mamą, płacz matki, łzy, ale tak obiecała Bogu i dotrzymała słowa. Później Pan Bóg jej pobłogosławił następnymi dziećmi. Napisane jest, że Pachole, to małe dziecko, Samuel, służyło w przedsionkach świątyni, służyło pomagając Heliemu. I któregoś dnia, gdy Samuel zakończył służbę dzienną, zamknął drzwi świątyni i położył się do snu, to czytamy w 3 rozdziale pierwszej księgi Samuela, że wydarzyła się następująca rzecz. A Pachole Samuel służyło Panu przed Helim, słowo Pańskie było w tych czasach rzadkością, a widzenia nie były rozpowszechnione. Pewnego dnia, gdy Heli leżał na swoim miejscu, oczy jego zaś zaczęły słabnąć i nie mógł widzieć, miał już prawie 100 lat, 98 lat, prawie o 100 lat starszy od tego dziecka. Lecz lampa Boża jeszcze nie zgasła, Samuel spał w przybytku Pana, tam gdzie była skrzynia Boża. I zawołał Pan, Samuelu, a on odrzekł, oto jestem. I przybiegł do Heliego i rzekł, oto jestem, wołałeś mnie? A on na to: nie wołałem, wróć, połóż się, i odszedł i położył się. A Pan ponownie zawołał: Samuelu. I wstał Samuel, podszedł do Heliego i rzekł: oto jestem, wołałeś mnie? A ten na to: nie wołałem, synu mój, wróć, połóż się. Lecz Samuel jeszcze nie znał Pana, a słowo Pana jeszcze mu się nie objawiło. A Pan ponownie po raz trzeci zawołał: Samuelu. Więc wstał i poszedł do Heliego i rzekł: oto jestem, wołałeś mnie? I zrozumiał Heli, że to Pan woła pacholę. Rzekł więc Heli do Samuela: idź, połóż się, a gdy cię zawoła, powiedz: mów, Panie, bo sługa twój słucha. I poszedł Samuel i położył się na swoim miejscu. I przyszedł Pan, stanął i zawołał, jak i poprzednio: Samuelu, Samuelu. A Samuel rzekł: mów, bo sługa twój słucha. Usłyszał głos Pana. Napisane jest, że wcześniej nie znał głosu Bożego, ale nastąpił ten moment, kiedy go poznał. Ale zauważcie, bracia i siostry, w jakim momencie Bóg przychodzi i mówi do Samuela, i Samuel zaczyna słyszeć jego głos. Kiedy ostatni człowiek wyszedł ze świątyni, kiedy Samuel zamknął drzwi świątyni, zrobiło się spokojnie, gwar miasta ucichał, gwar świątynny ucichał. Zauważcie, że Bóg jeszcze w tym czasie do niego nie mówi. Jeszcze jest za głośno. Gdy kurz podniesiony z sandałów pielgrzymów jeszcze gdzieś się tam unosił przed świątynią, jeszcze gdzie było słuchać te odchodzące odgłosy codziennej krzątaniny, jeszcze Bóg do niego nie mówił. Gdy Samuel położył się spać, gdy kładziemy się spać, o czym myślimy? Czy tak od razu zasypiamy? Myślimy o tym, co się wydarzyło tego dnia, prawda? Myśli kłębią się w naszej głowie. Być może myślał sobie o dzisiejszym dniu, co się wydarzyło, kto dzisiaj przybył do świątyni, komu otwierał drzwi, za kim zamykał. Być może przyglądał się, jak wrzucali datki do skarbnicy. Być może przyglądał się tym zwierzętom przynoszonym na ofiarę albo tym spożywającym obok w jadalni przy świątyni posiłki. Być może był świadkiem tego, jak Heli karci swoich synów, bo wiemy, że miał dwóch. Również byli kapłanami Hofniego i Pinehasa, którzy lekceważyli sobie Boże przepisy i Boże prawa. I to wszystko było w jego głowie. To, co przyniósł dzień przed jego snem, to wszystko było w jego głowie. Myślał o tym. I wówczas Bóg do niego jeszcze nie przychodzi. Dopiero gdy zasnął, sen odciął te wszystkie wydarzenia minionego dnia, dopiero wtedy Bóg do niego woła: Samuelu. Usłyszał ten głos, choć jeszcze nie wiedział, kto do niego mówi. Bracia i siostry, to mi wskazuje na to, że jeżeli nasze życie jest pełne zgiełku, pełne chaosu, brakuje w nim takiego wyciszenia, oddzielenia się od tego wszystkiego, co nas w ciągu dnia, czego doświadczamy, co nas przytłacza, od tego chaosu, od tego stresu w pracy. Nasza praca jest coraz bardziej stresująca, coraz dłuższa. W rodzinie rozgardiasz rodzinny. Dzieci biegają, krzyczą. Ta krzątanina codziennego dnia. To wszystko przeszkadza nam, aby usłyszeć Boży głos. Potrzebujemy wyciszenia, potrzebujemy udania się na osobność. Nie tak dawno brat Marek składał takie świadectwo, o jakiej porze się modli. I powiem wam, że w całej dobie ciężko znaleźć inny czas na modlitwę z Bogiem. Czym innym jest modlitwa z żoną, czym innym jest modlitwa z dziećmi w gronie rodzinnym. Każdy z nas potrzebuje osobistej społeczności z Bogiem. Osobistej relacji. I często bywa to noc, gdy żona śpi, dzieci śpią. Jest kompletna cisza. Wtedy jesteśmy wyciszeni. Wtedy jesteśmy gotowi na to, aby usłyszeć to, co Bóg mówi do naszego serca. A mówi. Bracia i siostry, drugi przykład z Pisma Świętego, z pierwszej Księgi Królewskiej, 19 rozdział. Znamy doskonale tą historię, kiedy prorok Eliasz ucieka przed żoną Achaba Izebel i dociera aż na górę Choreb, aby zachować swoje życie, aby schronić się przed nią, która nastaje na jego życie. I czytamy w 19 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej od wiersza 8 o Eliaszu, że wstał więc i posiliwszy się szedł w mocy tego posiłku 40 dni, 40 nocy, aż do góry Bożej Choreb i wszedł tam do pieczary, aby tam przenocować. Lecz oto doszło go słowo Pana tej treści. Co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział, gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Rzekł więc do niego, wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały, szedł przed Panem. Lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy, łagodny powiew. Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do pieczary. A wtedy doszedł go głos, co tu robisz, Eliaszu? Bracia i siostry, ani w tej rozpętanej wichurze, ani w trzęsieniu ziemi, ani w ogniu nie było Pana. Dopiero gdy przyszedł ten cichy, łagodny powiew, Eliasz zakrył swoją twarz. W tym cichym, łagodnym powiewie był Bóg. Pan Jezus mówił, uczcie się ode mnie wszyscy, że jestem cichy i pokornego serca. I wówczas Bóg zaczął mówić do Eliasza z tego cichego, łagodnego powiewu. Bracia i siostry, coraz częściej do mnie Bóg przemawia przez to, co widzę w swojej pracy. A ponieważ z zawodu jestem leśnikiem, więc na co dzień widzę przyrodę. Ale muszę powiedzieć, że ze względu na charakter mojej pracy, często tak przechodzę mimo i obok, nie dostrzegając tego cudownego, wielkiego, Bożego stworzenia. Bo to w przyrodzie między innymi Bóg umieścił cząstkę siebie. Bracia i siostry, czytamy w liście do Rzymian apostoła Pawła w pierwszym rozdziale i w wierszach 19-20 takie słowa. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. A więc nawet człowiek, który jest niewierzący, który nie wierzy w istnienie Boga, po tym, co go otacza, może poznać, że to dzieło może być poznane umysłem, także nie ma nic na swoją obronę. Musi przyznać, że to wszystko Bóg stworzył. Chociaż przyznają różne rzeczy, różne teorie powstania wszechświata. Bracia i siostry, gdy tak mam tą możliwość, przywilej, bo jestem też i nie tylko leśnikiem, ale myśliwym, i ostatnio na tym ostatnim księżycu posiedziałem kilka ładnych nocy i mogłem tak skupić się nad tą niesamowitą ciszą i harmonią, jaka panuje w przyrodzie. Czy widział ktoś z was, żeby drzewa w lesie krzyczały, żeby zwierzęta żyły w jakimś nieładzie, w chaosie? To wszystko jest tak uporządkowane. A gdy jeszcze pamiętam, te noce były takie bezwieczne, gdy mogłem się wsłuchać w tą ciszę. Wiecie, Oddałem cześć Bogu. Boże, jaki jesteś cudowny. Jaki jesteś wspaniały. Jak cudowne jest Twoje dzieło stworzenia. Widzę w tym cząstkę Ciebie, Panie. Ja tak myślałem, wiecie, o Bogu, tą bezwieczną noc, poczułem takie muśnięcie lekkiego wiatru po twarzy. Ten cichy, łagodny powiew. Czy Bóg nie mówi? Wiecie, czasami ta cisza bardziej przemawia niż wiele słów. I Panie, dziękuję Ci. I przypomniały mi się słowa właśnie z pierwszej Księgi Królewskiej, kiedy w tym cichym, łagodnym powiewie przyszedł Bóg do Eliasza. Niesamowite rzeczy. Tak często przechodziłem w biegu, w pędzie, bo praca od świtu do nocy, bo mnóstwo obowiązków. A Bóg mi pokazał, masz taki niesamowity przywilej. Dałem Ci taką pracę. Spójrz, jak wszystko cudownie uczyniłem. Te gwiazdozbiory, księżyc, ten wszechświat, a przecież tylko ja cząstkę tego widzę. Zachwycałem się tym, tą ciszą. Dzisiaj tej ciszy nie ma. Mamy huk petard. Dzisiaj na razie, bracia i siostry, ogień leci do nieba. Ale przyjdzie taki dzień, kiedy Bóg odpowie ogniem. Prorok Izajasz mówi, że w bryły rozleci się ziemia. Piotr mówi, że teraźniejsze niebo i teraźniejsza ziemia przeznaczone jest na dzień sądu, na dzień ognia. Przyjdzie taki dzień, że człowiek w swojej pysze, którą dzisiaj czyni, strzelając wysoko ku niebu, pewnie nieświadomie, w kierunku Boga, w swoim zuchwalstwie, dostanie odpowiedź. Ale lepiej, żeby nas już na tej ziemi nie było. Bo to będzie po tym, jak Pan Jezus zabierze swój Kościół. Cząstka Boga jest objawiona w przyrodzie. I zawsze w tej ciszy. To są Jego cechy niesamowite. Łagodny, cichy. I ta pokora, mówię wam, nie zwracałem na to uwagi. Ta niesamowita pokora bijąca z tej ciszy. Cisza, zupełna cisza. Tylko człowiek stwarza harmider, chaos. Nawet jest takie niemądre powiedzenie, nie wrzesz, bo nie jesteś w lesie. Myślę sobie, Boże, to w mieście można wrzeszczeć, bo tam i tak to nie robi żadnej różnicy. Jest chaos, zgiełk, pisk opon, rozgardiasz. A tam zakłóca tę ciszę, ten Boży porządek, tą cudowną Bożą harmonię. Dzieło Bożego stworzenia. W Psalmie 19 czytamy takie słowa. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu. A jednak mówią do siebie. Dzień dniowi przekazuje wieść, noc nocy podaje wiadomość. Całe stworzenie wielbi Boga. Odbywa to się w ładzie, w harmonii, w ciszy, w porządku. Częstokroć bez słów. Tylko człowiek jest innym stworzeniem. Bóg przemawia w ciszy, kiedy nasza dusza odpoczywa. Kiedy jesteś wyciszony, a w Twoim sercu jest ufność, Boży pokój, ład i harmonia, wtedy, gdy przemówi, na pewno Go usłyszysz. Dlatego, bracia i siostry, to słowo mnie zachęca do tego, aby wyciszyć swoje serce przed Bogiem. Aby znaleźć sobie czas w ciągu doby i miejsce. Abym mógł budować swoją osobistą relację z Bogiem. Wiecie, czasem lepiej jest nawet milczeć, niż cokolwiek mówić. I wsłuchiwać się w Jego Boży głos. I trwać, i czekać, jak czekał Eliasz, na Pana, aż Pan przyjdzie i Pan przemówi. Izajasz mówi, szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Dzisiaj Pan jeszcze jest blisko. Kiedyś powiedział, że Królestwo Boże jest na wyciągnięcie ręki, a On nie jest dalej. On jest również blisko. Ale czy my w swoim życiu jesteśmy cisi pokornego, uniżonego serca, aby Go słyszeć? Słowa pewnej pieśni mówią, zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, po co żyjesz. Nie biegnij, przystań. Zrezygnuj z tego, co nie jest ci niezbędne, nie jest ci konieczne w życiu, abyś mógł słyszeć Boży głos. Czy to przez Słowo Boże, czy to osobiście. Powiem wam, że w życiu fizycznie słyszałem tylko raz głos Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy byłem ochrzczony Duchem Świętym i kiedy stanął naprzeciwko mnie i mówił do mnie, to słyszałem Go tak, jak wy dzisiaj mnie słyszycie. Natomiast częściej słyszę głos Ducha Świętego i często na nabożeństwie. Powiem wam tylko dwa takie przykłady, bo ten głos nie pochodzi ani z myśli, z rozumu człowieka, ale gdzieś tutaj wychodzi z wnętrza człowieka, ale słyszę go też fizycznie. Podam wam takie dwa przykłady, bracia i siostry. Kiedyś jedna z sióstr, której już nie ma między nami, modliliśmy się o nią tutaj z braćmi, z całym zborem. Wówczas Duch Święty przemówił do mnie niewyznany grzech i nic więcej. Bardzo często mówi słowo dwa, ale nic więcej nie trzeba mówić. Wiadomo, co trzeba zrobić. Innym razem, pamiętam, przemówił do mnie, gotujcie drogę pańską. Nie trzeba nic więcej mówić. Gotujcie drogę pańską. To mówił Jan Chrzciciel. Gotujcie drogę pańską. Głos wołającego na pustyni. To było tuż przed przybyciem Jezusa Chrystusa, kiedy spotkał się z Jezusem Chrystusem. To mi mówi, że przyjście pańskie jest bardzo blisko. Bóg przemawia przez Słowo Boże. Najczęściej. Przez Słowo Boże, kiedy człowiek się wycisza, kiedy się modli, kiedy prosi o Słowo. Nie wyobrażam sobie tak stanąć przed zborem i po prostu otworzyć Biblię i usługiwać. Bóg przemawia i to Słowo gdzieś tam wzrasta, zakwita w sercu. Bracia, którzy usługują, doskonale o tym wiedzą. Człowiek chodzi z tym Słowem, myśli o nim. Pojawiają się kolejne myśli, przetrawia je, zanim je odda zborowi. Bóg przemawia również do mnie przez przyrodę, przez to, przez dzieło swojego stworzenia, ostatnio w niesamowity sposób. Bracia i siostry, kiedyś, gdy Pan Jezus znalazł się w domu pewnego faryzeusza imieniem Szymon, który Go zaprosił na posiłek, przyszła pewna niewiasta, która była grzeszna. I wówczas ten faryzeusz miał różne myśli w swojej głowie. Gdyby ten był prorokiem, to na pewno by wiedział, że to jest grzesznica. A Pan Jezus powiedział do niego, Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A ten mówi, powiedz nauczycielu. Bracia i siostry, dzisiaj Bóg również przemawia. Dzisiaj Bóg przemawia do każdego z nas. I tak u progu tego nadchodzącego roku chciałbym nam wszystkim tego życzyć. Żebyśmy uporządkowali swoje życie rodzinne, życie w pracy, aby ono było pełne ładu, porządku, harmonii, abyśmy mogli znaleźć w dobie dnia czas dla Boga. Czas na modlitwę, czas, aby Go słuchać osobiście, każdy z nas. Abyśmy mogli w tym wyciszeniu usłyszeć Boży głos. Ale to wymaga ustawienia, może jeszcze raz na nowo, priorytetów w życiu. tego, co ważne, być może pozbycia się tego, co nieistotne. Wybrania tego, co lepsze, kosztem tego, co dobre, ale jednak, aby zapanował ład, harmonia, Boży porządek, a w naszych sercach Boży pokój. Wtedy na pewno usłyszę głos Boga. Amen. Bracia i siostry, my tak stoimy już w tym nowym roku 2014. Chciałbym, abyśmy jeszcze raz, wspólnie razem w modlitwie, powierzyli wszystko, co nas czeka w tym roku, naszemu Panu i Zbawicielowi. Powierzyli prowadzenie nas, naszych rodzin, naszych dzieci, temu, który może wszystko. A potem chcielibyśmy z bratem pastorem pomodlić się o was, o zbór i pobłogosławić was na ten nowy, nadchodzący rok. Wstańmy do modlitwy.